I mój gość, a tym gościem jest dzisiaj Andrzej Duda, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie pośle, dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora w ten pierwszy w zasadzie już świąteczny poranek, bo dzisiaj przecież Wielki Czwartek.
Triduum paschalne się rozpoczęło. Tak. Jeżeli PiS przegra wybory, a byłaby to bodaj siódma porażka z rzędu, powinna zostać uruchomiona jakaś dyskusja o reformie partii, może o przywództwie?
Panie redaktorze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość miałoby przegrać te wybory? My idziemy do zwycięstwa. Po to prowadzimy kampanię wyborczą, po to walczymy, po to pracujemy codziennie i to naprawdę ciężko, po to, żeby te wybory wygrać.
Ale może dlatego, że sondaże ostatnio nie są zbyt łaskawe i to Platforma Obywatelska raczej zyskuje, a PiS, jeżeli nie traci, to na pewno stoi w miejscu.
Sondaże są różne. Redaktorze, raz są takie, raz są inne. Raz pokazują, że na czele jest Platforma, ale pokazują też, że na czele jest Prawo i Sprawiedliwość, więc proszę tutaj nie przesądzać tak jednoznacznie. Sytuacja jest dynamiczna oczywiście, nasi konkurenci polityczni też pracują, czyli doceniamy to, natomiast realizujemy swoje zadania, realizujemy swoją strategię i będziemy ją realizowali konsekwentnie aż do samego końca, aż do wyborów, do 25 maja.
To o tej strategii właśnie porozmawiamy, nie ma pan poseł wrażenia, no pan pewnie nie ma, że akcja z alternatywnym liczeniem głosów no może raczej odstraszać niż przyciągać elektorat. No, ludzie mogą raczej pomyśleć, że alternatywna to jest co najwyżej ta rzeczywistość, w której PiS funkcjonuje. Myśli pan, że jest takie przekonanie, że w Polsce nie ma uczciwych wyborów, trzeba pilnować, stać przy urnach?
Panie redaktorze, po tym jak pod Warszawą zatrzymano komendanta posterunku policji...
To poprzednie wybory, do Europarlamentu.
Który miał w bagażniku samochodu karty do głosowania wypełnione na panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Po tym jak w Brukseli z urny wyciągnięto 98 dodatkowych kart do głosowania. I taka była różnica pomiędzy tym, co wydano, a tym, co znaleziono w urnie. Jeżeli mamy taki zdumiewający wynik wyborów samorządowych na Mazowszu, że stanowi one taką samotną wyspę na mapie Polski. Całe Mazowsze stanowi, poza Warszawą, stanowi samotną wyspę na mapie Polski w wyborach samorządowych, jeżeli chodzi o ilość nieważnych głosów oddanych, taki czerwony punkt, no to pozwala się zastanawiać nad tym, jak prowadzone są te wybory i czy one rzeczywiście są wyborami uczciwymi, ale...
Czyli rozumiem, że zdaniem PiS nie są uczciwymi,
ale,
tak?
Ale przede wszystkim, panie redaktorze, zejdźmy na ziemię, bo tutaj wielki krzyk o to, że ktoś chce obserwować wybory, o to, że ktoś chce nawet we własnym zakresie dokonać przeliczenia głosów.
Alternatywny system liczenia, panie pośle, to nie jest tylko obserwowanie.
Panie redaktorze, dwa podstawowe elementy są w polskim prawie wyborczym od 1989 roku. Po pierwsze, ma pan instytucję męża zaufania. Każde ugrupowanie startujące w wyborach, każdy komitet wyborczy ma prawo wyznaczyć do komisji wyborczej swojego męża zaufania. No więc już samo to pokazuje, że to nie jest tak, że jest bezwzględna wiara w rzetelność i uczciwość wyborów. Ustawodawca sam zakłada możliwość tego weryfikowania, kontrolowania. To jest raz. A dwa, ma pan publiczne w każdej komisji wyborczej wywieszenie wyników po zakończeniu procesu przeliczania głosów, czyli protokołu pracy komisji.
Stąd zasadne jest pytanie, dlaczego nowy system.
W związku z tym każda organizacja czy każda grupa ludzi w Polsce ma możliwość dokonania przeliczenia głosów we własnym zakresie, tak? Bo jeżeli wyniki są wywieszane do wiadomości publicznej na każdej obwodowej komisji wyborczej, to grupa ludzi w Polsce może się zebrać i sobie sama przeliczyć głosy, sumując te wyniki, tak?
A jak panie pośle, do tego mają się te serwery?
O co chodzi? W czym rzecz jest, panie redaktorze? Znaczy, ja nie rozumiem, to jest normalne korzystanie?
Ja też nie rozumiem, w czym rzecz.
Ja nie rozumiem, o co jest cała afera.
Można, oczywiście mężów zaufania można mieć i tak dalej, ale po co mówić o tym, że serwery PKW nie wiadomo, czy są w Polsce, jak PKW któryś raz już teraz przypomniało, bo w tamtym roku też pamiętam, był taki komunikat, mówiło, że kontroluje te serwery, że są
panie
faktycznie w Polsce,
no ale
jakimś pomocniczym systemem.
No tak, ale
tak.
PKW po pierwsze mówiło się w mediach i to nie była myśl Prawa i Sprawiedliwości, tylko to były informacje, które się pojawiały w przestrzeni publicznej, że te serwery się nie znajdują w Polsce, że to są serwery rosyjskie i na nich są sumowane głosy z polskich komisji wyborczych. To jest jedna sprawa i wydaje mi się, że jeżeli taka informacja się pojawia, czy te serwery byłyby w Polsce, czy byłyby w Niemczech, czy byłyby gdziekolwiek indziej za granicą, że politycy poważni, zwłaszcza opozycja, chyba ma prawo się taką kwestią zainteresować. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza jasno i wyraźnie, że te serwery są w Polsce, mam nadzieję, że są bezpieczne, że nie ma do nich zewnętrznego dostępu, to ja powiem tyle. To dobrze. Mam nadzieję, że ta informacja jest prawdziwa. Mam nadzieję, że ta informacja jest prawdziwa. Natomiast druga sprawa, proszę się nie dziwić, że są wątpliwości co do funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej w sytuacji, kiedy okazuje się, że przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej jeżdżą do Moskwy i tam spotykają się z wyborczym czarodziejem Kremla, współpracownikiem Władimira Putina, który jest szefem tamtejszej Komisji Wyborczej. Faktycznie, i słynie z przekręcania wyborów w Rosji. Więc,
na pewno było błędem.
Wie pan, no, trzeba było się zastanowić, z kim się spotykać i od kogo się, że tak powiem, wzorców uczyć, bo to chyba nie był najlepszy pomysł i mam nadzieję, że w Moskwie nie pobierała Państwowa Komisja Wyborcza nauk.
To zmieńmy temat. Czy dobrym pomysłem było w takim razie popieranie polityki rządu w kwestii Ukrainy, popieranie przez PiS? Czy to był błąd? Bo teraz widzimy zmianę.
Absolutnie nie był to błąd, dlatego że w naszym najgłębszym przekonaniu także do tej pory tego wymagał moment i tego wymagało poważne podejście do polskiej polityki, także polityki międzynarodowej, żeby rządowi dać carte blanche na dobre prowadzenie sprawy Ukrainy w Unii Europejskiej i także poza Unią Europejską, więc w tej przestrzeni międzynarodowej, ogólnoświatowej. Natomiast niestety Donald Tusk tej szansy nie wykorzystał. Przede wszystkim chodziło o to, żeby podjąć zdecydowane, czy też wynegocjować na forum Unii i
to
szerzej.
Ja zdecydowane działania, kroki, panie pośle, chciałem zapytać, bo Jarosław Kaczyński mówił, że gdyby on był premierem, to Polska byłaby w pierwszej linii krajów próbujących powstrzymać ekspansjonizm Putina. To chciałem zapytać, co to za linia i co to za kraje są w tej pierwszej linii, bo nie bardzo widzę.
Więc podkreślam jeszcze raz, chodziło o to, żeby twardo postawić sprawę przede wszystkim sankcji wobec Rosji, bo Unia Europejska ma tutaj w tym zakresie potężne instrumenty i to nie jest tak, że Rosja jest całkowicie pod względem także gospodarczym, handlowym od Unii Europejskiej niezależna i może sobie robić co chce.
Ale z kim w Unii mielibyśmy to zrobić? Kto ma takie twarde stanowisko?
Gdyby zostały wprowadzone takie rozwiązania, przede wszystkim trzeba było rozmawiać i w Unii i rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, bo Rosja w takiej postaci, w jakiej ona jest dzisiaj, to jak dzisiaj się zachowuje, kiedy to już jasno i wyraźnie, bez żadnych wątpliwości widać, że odżyły tam zdecydowane tendencje imperialne. Prezydent Lech Kaczyński mówił to już w 2008 roku,
wtedy Donald Tusk się śmiał. Absolutnie zgoda, tylko chodzi mi o to, że z kim można by było znaleźć w Unii Europejskiej sojusz, bo ja nie widzę tutaj krajów,
trzeba było zdecydowanie rozmawiać z każdym. Oczywiście jest problem w tym, że to Niemcy są powiązani bodaj największymi interesami gospodarczymi z Rosją, ze wszystkich pozostałych krajów europejskich, tych silniejszych, więc trzeba było rozmawiać z pozostałymi, wytwarzać nacisk na Niemcy, no bo jeżeli jest tak, że dwa tygodnie temu szef Siemensa, jednej z największych firm niemieckich, jedzie do Moskwy i osobiście się spotyka z Władimirem Putinem, bo to są wielkie pieniądze, a Angela Merkel cały czas w zasadzie blokuje możliwość sankcji, a Donald Tusk płynie w głównym nurcie, czyli za Angelą Merkel, za Niemcami i nie podnosi tej sprawy zdecydowanie, no to jest to problem, bo to jest polityka, która szkodzi Polsce. To jest polityka, która absolutnie nie pomaga Ukrainie, rozzuchwala Rosję i w efekcie szkodzi Polsce.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda był gościem Sedna Sprawy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasza rozmowa także na stronie radioplus.pl. Jacek Prusinowski. Do usłyszenia jutro.